Winter Renshaw. PS. Nienawidzę cię. Postscriptum. Część pierwsza. Wydawnictwo Editio. Czyta Diana Giurow. Myśl o tym, co mogłoby być, boli tak samo jak złamane serce. Brigitte Devaux. Dla Sandy Lang. Rozdział pierwszy. Marisa. Witam w naleśniku i kawie w Brentwood. Mam na imię Marisa i będę twoją kelnerką. Takimi oklepanymi słowami zwracam się do chyba milionowego klienta tego poranka. Kruczowłosy Adonis o miodowych oczach czekał na stoliku przy oknie ponad 70 minut, chociaż w Los Angeles to tyle co nic. Wydaje się, że nie zwraca na mnie uwagi. Jesteś dzisiaj sam? Pytam, rzucając okiem na puste krzesło naprzeciwko niego. Poranny szczyt dobiega końca i na szczęście dla niego mam pod opieką jeszcze tylko jeden stolik. Nie odpowiada. Może mnie nie usłyszał? Kawy? Zadaję kolejne oczywiste pytanie. W końcu nasza restauracja nazywa się Naleśnik i Kawa. Wszyscy przychodzą tu na kawę i olbrzymie, wielkości talerza, naleśniki. Zamówienie czegokolwiek innego uważane jest za gruby nietakt. Ustawia swój kubek dokładnie na środku talerzyka i przesuwa go w moją stronę. Zaczynam nalewać. Ruchem dłoni powstrzymuje mnie, gdy kubek jest zapełniony w 3/4. Chwilę później dodaję do kawy 2 mleczka i pół saszetki cukru. Porusza się sztywno i metodycznie. Celowo. Proszę pani, to naprawdę nie jest aż tak interesujące. Mamroczę pod nosem, stukając lekko łyżeczką w bok kubka, po tym jak zamieszał kawę. Słucham? Stoi pani tu, obserwując mnie. Zauważa. Stuka łyżeczką jeszcze 2 razy o brzeg kubka, po czym odkłada ją na spodek i kieruje na mnie intensywne spojrzenie bursztynowych oczu. Czy nie ma jakiegoś innego stolika, gdzie byłaby pani potrzebna? Jego oczy mają ciepły kolor miodu, jednak jego spojrzenie jest zimne, przenikliwe i nieustępliwe. Owszem, masz rację. Odchrząkuję i wyrywam się z zamyślenia. Jeśli zagapiłam się na niego, to nie zrobiłam tego celowo. Ten seksowny dupek nie musiał mi tego wytykać. No pozwijcie mnie za to, że się trochę rozproszyłam. Za moment wrócę, dobrze? Z tymi słowami zostawiam go samego z menu, kawą, podłym nastrojem i chmurnym spojrzeniem i szerokimi ramionami, pełnymi ustami. O, naprawdę powinnam skupić się na pracy. Zatrzymuję się przy stoliku numer 4, żeby sprawdzić, czy państwo Carnavale potrzebują dolewki swojej bezkofeinowej. Dolewam im jej, po czym biorę głęboki, oczyszczający oddech i wracam do stolika wysokiego, ciemnowłosego i aroganckiego mężczyzny, przyklejając wcześniej uśmiech do twarzy. Jesteśmy gotowi do zamówienia? Pytam, wyciągając długopis zza ucha i notesik z kieszeni zielonego fartuszka. Składa menu i podaje mi je. Mimo tego, że mam zajęte ręce, udaje mi się wsunąć je pod pachę, nie upuszczając przy tym niczego. 2 naleśniki. Mówi. Jajecznice, tost z żytniego pieczywa. Masło, nie margaryna. Przykro mi. Wskazuje na tabliczkę nad kasą, która wyraźnie obwieszcza. 1 naleśnik na osobę, bez wyjątków. Mruży oczy i jego twarz kamienieje, gdy kończy czytać. W takim razie 1 naleśnik, jajecznica i żytni tost z masłem. Powtarzam jego zamówienie. Co to za gówniana zasada? Zerka na zegarek, jakby się gdzieś spieszył. Albo jakby nie miał czasu na jakąś regułę, co do której zgadzam się, że jest gówniana. Te naleśniki są ogromne. Zapewniam, że 1 w zupełności wystarczy. próbuje rozładować nieco sytuację, zanim sprawy przybiorą nieprzyjemny obrót, bo wzywanie kierownictwa nigdy nie kończy się dobrze. Właściciele restauracji naprawdę sztywno trzymają się polityki jednego naleśnika, a kierowniczka zmiany jest jeszcze gorsza. Z przyjemnością wyjaśniłaby każdemu niezadowolonemu klientowi, że istnieje powód, dla którego nasza restauracja nazywa się Naleśnik i Kawa, w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej. Wiem, że wielu klientów wychodziło stąd niezadowolonych i nigdy nie wracało z powodu tej głupiej zasady, a nasze recenzje w internecie też są przez nią kiepskie, ale nie wydaje się, by to szkodziło interesom. W każdy weekend, czasami również w tygodniu, kolejka ustawia się aż za drzwi. Naleśniki są faktycznie pyszne, a ta bezsensowna reguła to w gruncie rzeczy sprytny chwyt marketingowy, który zwiększa popyt. A co jeśli nadal będę głodny? Pyta. Czy będę mógł zamówić drugiego? Krzywię się i potrząsam głową. Chyba, kurwa, żartujesz. Prostuje się na krześle i zaciska szczęki. Przecież to tylko cholerny naleśnik, na litość boską. To nie jest zwykły naleśnik. Mówię z wyćwiczonym uśmiechem. To naleśnik z Brentwood. Czy usiłuje pani ze mną flirtować? Pyta, spoglądając na mnie uważnie w sposób, który jest jak najdalszy od flirtowania. Jego nozdrza rozszerzają się lekko i nie mogę się powstrzymać przed przelotną myślą, że naprawdę wygląda cholernie seksownie, gdy jest zły. Chociaż w gruncie rzeczy nigdy w życiu nie zdecydowałabym się na żadne świntuszenie z kimś tak niesympatycznym i aroganckim. Jest zajebiście seksowny, ale nie zadaje się z palantami. To proste. Musiałabym być pijana. Naprawdę pijana. I zdesperowana. Ale nawet wtedy... sama nie wiem. Widać, że coś go gryzie i żadna ilość seksapilu nie pozwoli mi o tym zapomnieć. Pójdę przekazać zamówienie, dobrze? Pytam z uśmiechem tak wymuszonym, że aż bolą mnie policzki. Mówi się, że dobry humor jest zaraźliwy, ale najwyraźniej ten facet jest na to odporny. O ile to będzie pełne zamówienie, proszę pani. Mówi i zaciska usta, wypuszczając powietrze. Nie wiem, dlaczego uparcie zwraca się do mnie per proszę pani, chociaż jestem wyraźnie młodsza od niego. Do diabła. Dopiero od 3 lat mogę legalnie kupować alkohol. Nie jestem żadną panią. Kucharz nie przygotuje 2 naleśników. Mówię przepraszająco, po czym przygryzam dolną wargę. Może jeśli będę zgrywać nieśmiałą i bezradną, to mi trochę odpuści. Czasami to działa. W takim razie to dla mojego gościa. Czekam na kogoś. Wskazuje na puste krzesło naprzeciwko. Drugą dłoń ma zwiniętą w pięści. Nie uchodzi mojej uwagi, że jego zegarek ma ustawiony 24-godzinny format czasu. Ta osoba przyjdzie trochę później. Nie obsługujemy gości, dopóki nie pojawią się tu osobiście. Mówię. To kolejna nieustępliwa polityka firmy. Zbyt wielu gości przez lata usiłowało wykorzystać taką lukę, więc trzeba było ją zlikwidować, po czym zastosowane środki bezpieczeństwa stanowiły swoisty odpowiednik przygotowania do huraganu. W kuchni zainstalowano mianowicie olbrzymi monitor, tak żeby kucharze mogli podejrzeć widok z sali przed przygotowaniem naleśnika i upewnić się, że nikt nie łamie zasad. Mężczyzna przeciąga dłonią po swoich krótkich, ciemnych włosach. W tym momencie uświadamiam sobie, że to fryzura regulaminowa. Wojskowy. Mogę się założyć, że jest wojskowym. Musi nim być. Ta fryzura. Ten zegarek. Nieustanne przeklinanie, przetykane użyciem zwrotu proszę pani. Przypomina mi mojego kuzyna Elia, który spędził 10 lat w wojsku Stanów Zjednoczonych i jeśli pod innymi względami też jest taki jak on, to na pewno nie odpuści tego naleśnika. Wypuszczam powietrze i delikatnie kładę dłoń na jego ramieniu, chociaż pod żadnym pozorem nie powinniśmy dotykać gości. Widzę jednak, że ten facet jest spięty i jego muskularne ramiona aż proszą się o delikatny dotyk. Po prostu proszę dać mi chwilę, dobrze? Mówię. Zobaczę, co da się zrobić. Ten facet służy naszemu krajowi. Walczy za naszą wolność. Mimo, że bezsprzecznie jest wyjątkowym dupkiem, zasługuje przynajmniej na drugiego naleśnika. Muszę wykazać się kreatywnością. Idę do kuchni i przekazuję jego zamówienie, po czym podchodzę znowu do stolika państwa Carnavale. Wracając do kuchni, żeby napełnić dzbanek kawą, mijam stolik, przy którym siedzi gromadka wrzeszczących dzieci. Jedno z nich właśnie zrzuciło swój gigantyczny naleśnik na podłogę, wywołując konsternację matki. Schylam się i podnoszę lepki krążek z podłogi. Kładę go z powrotem na talerzu. Czy mam prosić w kuchni o przygotowanie kolejnego? Pytam. Mają szczęście. To właściwie jedyna sytuacja, w której kucharze robią wyjątek, ale będę musiała przedstawić brudny naleśnik jako dowód. Dzieciak wrzeszczy. Ledwo jestem w stanie dosłyszeć, co usiłuje powiedzieć matka. Rozglądam się dookoła i widzę piątkę maluchów w wieku poniżej 8 lat. Wszystkie ubrane są w ciuchy od Gucciego, Burberry lub Diora. Matka o ustach nabrzmiałych po operacjach plastycznych ma na dłoni pierścionek z olbrzymim, lśniącym kamieniem. Ojciec gapi się w telefon. Ale nie powinnam nikogo osądzać. W Los Angeles brakuje dobrych restauracji, które byłyby przyjazne dla dzieci. Trudno się spodziewać, żeby miejsca takie jak The Ivy czy Mr. Chow witały takie hałaśliwe gromadki otwartymi ramionami. Nie sądzę, żeby w ogóle mieli krzesełka dla dzieci. Nie chcę naleśnika! Wrzeszczy najstarszy z opalonych, blond włosych gremlinów matce w twarz. W odpowiedzi jej nieskazitelna skóra przyjmuje prawie taki sam odcień purpury, jak jej nowiutka torebka Birkin. Po prostu proszę to zabrać, mówi zakłopotana, ocierając dłonią gładkie po botoksie czoło. Kiwam głową i zabieram naleśnik z powrotem do kuchni, po drodze zatrzymując się przy wózku na naczynia. Biorę z niego ściereczki i chowam pod nimi talerz. Jak tylko mój żołnierz skończy swojego naleśnika, pobiegnę do kuchni i powiem, że upuścił go na podłogę. Zamówienie gotowe. Słyszę od okienka i podchodzę tam. Śniadanie dla mojego żołnierza już czeka. Być może przypadkiem przesunęłam je na początek listy oczekujących zamówień, gdy nikt nie patrzył, ponieważ nie mam energii, żeby zajmować się jego protestami, gdyby uznał, że to wszystko trwa za długo. Chwytam talerz i uśmiechając się, prędko mu go zanoszę. Czy mogę podać coś jeszcze? Jego spojrzenie wędruje w kierunku talerza, a potem ku mnie. Wiem, wiem. Ucinam, unosząc dłoń. Proszę mi zaufać. Zajmę się tym. Mrugam, sama sobą zdegustowana. On nie ma pojęcia, jak trudno mi spełnić jego życzenie. Zwłaszcza, że traktuje mnie w ten sposób. W gruncie rzeczy miałabym ochotę oblać go parującą kawą. Ale z szacunku i podziwu dla tego, czym się zajmuję, i tylko z tego powodu nie zrobię niczego takiego. A poza tym pracuję za napiwki. Muszę być miła. Bóg mi świadkiem, że potrzebuję tej pracy. Może i mieszkam w olśniewającym domku gościnnym mojej babki, ale wierzcie mi. Muszę jej płacić czynsz. W rodzinie Clairburn nie ma nic za darmo. Spogląda w dół i wbija widelec w puszystą jajecznicę. Nie mówi dziękuję, co nie jest zaskakujące, a ja obiecuję, że zajrzę do niego za chwilę, po czym ruszam w kierunku kuchni. W korytarzyku inna kelnerka, Rachel, też korzysta z chwili wytchnienia. Ten stolik z wrzeszczącymi dziećmi. Zagajam. To twój? Dmuchnięciem odsuwa blond grzywkę z czoła i przewraca oczami. Tak. Dobrze, że nie mój. Droczę się z nią. Rachel ma trójkę dzieci w domu. Dobrze sobie radzi z malcami i zawsze potrafi powiedzieć coś, co pozwala zapobiec awanturze lub wybuchowi histerii. Mogłabym się z tobą zamienić. Rodzinka za faceta z dołeczkami z czwórki. On ma dołeczki? Pytam, wychylając się, żeby zerknąć na wojskowego. O Boże, i to jakie? Mówi Rachel. Naprawdę głębokie. I zabójczy uśmiech. Myślałam, że może jest modelem albo aktorem czy kimś takim. Ale powiedział, że jest kapralem w armii. Chyba nie mówimy o tym samym facecie. Do mnie ani razu się nie uśmiechnął. A tobie już powiedział, czym się zajmuje. Ha! Rachel unosi cienką, rudą brew, jakby też zastanawiała się, czy nie rozmawiamy o różnych osobach. Wcześniej zapytał, jak się miewam, i się uśmiechnął. Wydał mi się naprawdę miły. Mówię o tym, który siedzi tam. Ciemne włosy, złote oczy, mięśnie rozsadzające pod koszulek. Wskazuje krótko, po czym chowam palec. Rachel zerka jeszcze raz. Tak, to ten. Nie zapomina się takiej twarzy, ani takich bicepsów. To dziwne. Zakładam ramiona na piersi, patrząc w jego kierunku i zastanawiając się, czy ma coś przeciwko dziewczynom takim jak ja. Jestem dość zwyczajna w porównaniu z innymi kelnerkami tutaj. Średni wzrost, średnia waga, brązowe włosy, brązowe oczy. Może przypominam mu jakąś jego byłą? Ni stąd, ni zowąd mężczyzna odwraca się i spogląda prosto na mnie, jakby wyczuł, że mu się przyglądam. Sięgam po leżącą przede mną ściereczkę i udaję zajętą wycieraniem z blatu roztopionego lodu. Przyłapana na gorącym uczynku. Rachel trąca mnie łokciem i wraca do stolika rozkrzyczanej rodzinki. W przelocie trzepię ją dłonią w ramię, po czym daję sobie chwilę na odzyskanie panowania nad sobą, gdy czuję, że rumieniec zszedł mi z twarzy. Ruszam do stolika żołnierza i stwierdzam, że zjadł już naleśnik, nie zostawiając nawet okruszynki. Tak naprawdę zjadł całe śniadanie i wypił kawę. Gdy sięgam po jego talerz, przykrywa moją dłoń swoją. Nasze spojrzenia się krzyżują. Dlaczego mi się przyglądałaś przed chwilą? Pyta. Sposób, w jaki na mnie spogląda, jest zarazem intrygujący i bezczelny. Tak jakby analizował mnie, formułując szybkie i bezlitosne osądy, ale jednocześnie doceniał moją atrakcyjność. To wydaje się nie mieć sensu, ponieważ mam wrażenie, że jego irytacja z mojego powodu wylewa się z niego wszystkimi porami. Słucham? Udaję, że nie wiem, o co chodzi. Widziałem cię. Odpowiedz na pytanie. O Boże! Nie odpuści mi. Chyba powinnam była skorzystać z propozycji Rachel, żeby zamienić się na stoliki. Ten facet od momentu, gdy nalałam mu kawy, przysparza mi wyłącznie kłopotów. Otwieram usta, szukając właściwych słów. Jakaś część mnie wie, że powinnam powiedzieć pierwszy, lepszy nonsens, żeby go ułagodzić i żeby nie złożył na mnie skargi, ale druga część ma dosyć faceta, który pyta inną kelnerkę, jak jej mija dzień, a osoby, która go obsługuje, nie jest w stanie traktować jak człowieka. Rozmawiała się mnie z drugą kelnerką. Stwierdza, nadal przykrywając moją dłoń swoją, przez co nie mogę po prostu uciec od tej rozmowy. Chciała się zamienić na stoliki. Wyjaśniam, wypuszczając powietrze. Unosi ciemne brwi i przygląda się mojej twarzy. I powiedziała, że masz dołeczki. Mówię dalej. Powiedziała, że wcześniej się do niej uśmiechnąłeś. I zaczęłam się zastanawiać, dlaczego dla niej jesteś miły, a dla mnie nie. Puszcza moją dłoń. Prostuję się i poprawiam fartuszek, wygładzając przód. Podała mi gazetę, gdy czekałem. Nie musiała tego robić. Wyjaśnia i zaciska usta w prostą kreskę. Gdy dasz mi powód do uśmiechu, uśmiechnę się i do ciebie. Co za tupet! Zaciśnięcie moich szczęk i gorąco, które napływa mi do uszu, podpowiadają mi, że powinnam odejść w tym momencie, jeśli chcę nadal pracować jako kelnerka na porannej zmianie w naleśniku i kawie. Ale faceci tacy jak on. Próbuję coś powiedzieć, jednak wszystkie moje myśli są nonsensowne i zaprawione szczyptą gniewu. Kilka sekund później udaje mi się w końcu wycedzić. Czy mam przynieść rachunek, proszę pana? Nie. Odpowiada bez zastanowienia. Jeszcze nie skończyłem śniadania. Oboje zerkamy na jego puste talerze. Jeszcze jajek? Pytam. Nie. Nie mogę uwierzyć, że planuję to dla niego zrobić, ale im szybciej się go stąd pozbędę, tym lepiej. Chcę powiedzieć, że w tym momencie robię to bardziej dla siebie niż dla niego. Chwileczkę. Zabieram puste talerze do kuchni, po czym z wózka w korytarzyku biorę talerz z naleśnikiem upuszczonym wcześniej przez dziecko. Puls szumi mi w uszach, a moje ciało płonie, ale ruszam do okienka, gdzie mówię jednemu z kucharzy, że mój klient ze stolika 12 upuścił naleśnik na podłogę. Kucharz zerka na talerz, potem na monitor. Potem znowu na mnie, po czym zabiera z moich dłoni talerz i podaje mi inny ze świeżym naleśnikiem. Wnętrze kuchni przypomina linię produkcyjną. Rząd kucharzy w siatkach na włosach i fartuchach, z łopatkami do obracania naleśników w dłoniach, stoi wokół kilkumetrowej płyty. Dzięki, brat. Mówię. Wracam do mojego żołnierza, po drodze zaglądając do stolika państwa Carnavale. Odkrywam, że już wyszli. Rachel mówi mi, że się spieszyli i poprosili ją o przyniesienie rachunku. Cholera. Proszę. Stawiam naleśnik przed moim żołnierzem. Unosi głowę i mruży miodowe oczy na chwilę. Mrugam, modląc się, żeby nie zadawał pytań. Czy jeszcze coś podać? Pytam, żałując, że nie mogę dodać, tylko nie kolejnego naleśnika, ponieważ za nic w świecie nie zaryzykuję swojej posady kolejny raz dla kogoś takiego jak ty. Kawy, proszę pani. Poproszę jeszcze kubek kawy. Sięga po szklaną karafkę i polewa słodkim, lepkim, importowanym z Vermont syropem cały parujący naleśnik. Staram się nie gapić, gdy maluję syropem najpierw X, a potem kółko. Odchodzę i biorę świeży dzbanek kawy. Wracam do stolika i napełniam kubek w 3/4. Chwilę później zerka na mnie i widzę, jak jego pełne usta unoszą się w kącikach, odsłaniając parę najpiękniejszych dołeczków, jakie kiedykolwiek widziałam. Tak jakby ostatnie 20 minut było jakimś żartem i zachowywał się jak ostatni dupek tylko po to, żeby mnie nabrać. Po czym uśmiech znika równie szybko, jak się pojawił. Nie zdążam nawet docenić, że gdy się uśmiecha i nie jest taki napięty i ponury, wygląda na zupełnie miłego człowieka. Cieszę się, że w końcu udało mi się dać ci powód do uśmiechu. Droczę się z nim, po czym delikatnie dotykam jego ramienia, które wciąż jest napięte. Czy jeszcze coś podać? Tak, proszę pani. Poproszę rachunek. Dzięki Bogu. Nie mogłabym się bardziej z tym spieszyć. W ciągu minuty wstukuję swój kod identyfikacyjny do systemu, drukuję rachunek, wkładam go w specjalną okładkę i wracam do jego stolika. Jego karta kredytowa leży na rogu stolika, tak jakby znudził się czekaniem i zmęczył trzymaniem jej w dłoni. Jemu również spieszy się do wyjścia, jak mnie do tego, żeby go stąd wygonić. Zdaje się, że to jedyna kwestia, co do której się zgadzamy. Za chwilę wrócę. Mówię. Jego karta. Granatowa, prosta, z logo Visa w dolnym rogu i napisem Navy Army Credit Union u góry. Wystawiona jest na nazwisko Isaiah Torres. Gdy wracam, wręczam mu fioletowy żelopis, który zawsze mam w kieszeni i zbieram puste naczynia. Dziękuję za... Wskazuję na lepki talerz, który trzymam w ręku, gdy podpisuje potwierdzenie z karty. Za to. Jasne. Mówię, unikając kontaktu wzrokowego. Im szybciej będę mogła udawać, że już go tu nie ma, tym lepiej. Miłego dnia. Dupek! Unoszę wzrok i widzę Maggie, kierowniczkę sali, która macha do mnie i bezgłośnie daje mi znać, że mam 3 nowe stoliki. Świetnie. Dzięki temu typkowi udało mi się rozczarować państwa Carnevale, zaryzykować posadę i sprawić, że ludzie przy kilku innych stolikach muszą czekać, a to wszystko w ciągu zaledwie pół godziny. Isaiah podpisuje rachunek, zamyka skórzaną okładkę i wysuwa się zza stolika. Gdy wstaje, przewyższa mnie wzrostem i zerka na mnie z góry. Przez chwilę, która wydaje mi się wiecznością, nie mogę oderwać od niego wzroku. Jestem tak oszołomiona jego jakby wyrzeźbionymi rysami i pełnymi ustami, że mam wrażenie, iż moje serce gubi rytm i zapomina o całym świecie. Przepraszam panią. Mówi i dopiero w tym momencie uświadamiam sobie, że stoję mu na drodze. Robię krok w bok, a gdy mnie wymija, ociera się lekko o mnie. Moje płuca wypełnia zapach mydła i korzennej wody po goleniu. Wsuwam do kieszonki okładkę z rachunkiem i zbieram zamówienia z nowych stolików, po czym pędzę do kuchni po napoje. Gdy zerkam w kierunku drzwi, widzę, że Isaiah zatrzymuje się w nich na chwilę i z nieznanych mi powodów spogląda na mnie po raz ostatni. Jestem tak zajęta, że dopiero godzinę później mogę sprawdzić, czy zostawił mi napiwek w okładce. Może podświadomie odwlekałam ten moment, obawiając się tego, co zobaczę. Że po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam, zostawił mi jakiś marny ochłap. Albo jeszcze gorzej, że nie zostawił nic. Jednak nie mogłam się bardziej mylić. Marisa, co się stało? Pyta Rachel, zatrzymując się przede mną ze stosem brudnych talerzy w ramionach. Potrząsam głową. Ten facet zostawił mi $100 na piwku. Marszczy nos. Co? Naprawdę? Pokaż, może się pomylił. Pokazuję jej czek, na którym przy pozycji na piwek bardzo wyraźnie jest napisana 1 i 2 zera. Suma potwierdza, że nie była to pomyłka piszącego. Nie rozumiem. Zachowywał się jak kompletny dupek. Mówię cicho. A teraz zostawił mi 500% na piwku? Może w ostatniej chwili ruszyło go sumienie? Stwierdza, wysuwając podbródek. Przewracam oczami. Niezależnie od wszystkiego mam nadzieję, że więcej tu nie przyjdzie. A jeśli jednak tak, to jest twój. Nie ma na świecie takich pieniędzy, dla których chciałabym obsługiwać tego aroganckiego głupka jeszcze raz. Z przyjemnością. Uśmiecha się szeroko. Mam słabość do hojnych dupków z rozbrajającym uśmiechem. Wiem. Odparowuję. Poznałam 2 twoich byłych. Rachel pokazuje mi język, po czym rusza dalej, a ja jeszcze raz zerkam na napiwek od Isaiah. Nie jest pierwszą osobą, która okazała się tak zaskakująco hojna. W tym mieście pieniądze naprawdę rosną na drzewach. Tyle tylko, że nie potrafię sobie wytłumaczyć jego zachowania i zapewne nigdy nie będę miała okazji, żeby go o to zapytać. Wypuszczam powietrze i wracam do pracy. Za bardzo ostatnio starałam się, żeby moje życie było nieskomplikowane, aby teraz marnować czas na zastanawianie się nad jakimś skomplikowanym mężczyzną, którego już nigdy więcej nie spotkam. Rozdział 2. Isaiah. Wszystko w porządku, Maj? Pytam, wchodząc do sypialni mojej mamy w jej niewielkim mieszkanku w południowo-centralnej części Los Angeles. Rano załatwiłem parę spraw i zjadłem śniadanie na mieście. Zjadłbym w domu, ale jedyne, co udało mi się znaleźć w szafkach, To kilka pogiętych puszek zupy, czerstwy chleb, kilka pudełek gotowanej mieszanki panierki do mięsa shake and bake. Wkrótce będę musiał skoczyć do sklepu i uzupełnić zapasy mamy, a potem przypomnieć mojemu nic niewartemu rodzeństwu, że to ich obowiązek w czasie mojej nieobecności. May, mówię pytająco, chłonąc ciemność panującą w jej pokoju. Śpisz? Z ulicy dobiega odgłos syren policyjnych. Dzieci sąsiadów biegają stupotem po klatce schodowej. Wszystkie te dźwięki stapiają się w jakiś rodzaj białego szumu, dzięki czemu po jakimś czasie przestaje je słyszeć. Mama przewraca się na bok. W pomieszczeniu unosi się zapach śmierci, mimo że Alba Torres jeszcze żyje. Lekarze usiłują zdiagnozować ją od lat. Najpierw mówili, że to zespół przewlekłego zmęczenia, potem, że fibromialgia, potem znowu, że borelioza. Inni wykluczyli to wszystko i zaproponowali przeprowadzenie większej liczby badań. Więcej pobrań krwi, więcej rezonansów, więcej prześwietleń, więcej skierowań do kolejnych specjalistów. I nadal nic nie wiemy, tylko tyle, że nieustannie odczuwam ból i zmęczenie. Isaiah? Pyta z cichym jękiem, usiłując wstać. Podchodzę do niej i zapalam niewielką nocną lampkę stojącą na pokrytej lekarstwami szafce nocnej. Twarz leżącej rozjaśnia się na mój widok. Mama sięga do mojego policzka wychudzoną, drżącą dłonią. Kiora, Sal? Pyta, sięgając po swoje okulary i przy okazji zrzucając na podłogę pudełko z chusteczkami. Mimo że mieszka w Stanach, odkąd skończyła 20 lat, nadal woli mówić po portugalsku, zwłaszcza gdy czuje się szczególnie zmęczona. Prawie 4. Po południu? Upewnia się. Kiwam głową. Tak, mamo, po południu. Co dzisiaj robiłeś? Powoli siada i klepie skraj łóżka. Przysiadam obok niej. Zjadłem w kawiarni śniadanie, załatwiłem parę spraw, wyskoczyłem do kina. Sozinho? Pyta, marszcząc brwi. Tak, sam. Nie wiem, dlaczego fakt, że robię różne rzeczy sam, jest dla niej tak rozczarowujący czy przygnębiający. Skończyłem 27 lat i mimo, że mam więcej rodzeństwa, niż byłbym w stanie policzyć na palcach jednej dłoni, oraz setki znajomych, których poznałem przez lata, mieszkając w różnych stanach, zawsze wolałem robić wszystko po swojemu i samotnie. W ten sposób życie jest o wiele mniej rozczarowujące. Tak się cieszę, że jesteś w domu, Isaiah. Uśmiecha się do mnie z wysiłkiem i sięga po moją dłoń, którą ujmuje w swoje. Jej dłonie są ciepłe, lecz palce zimne jak lód. Powiedz, że tym razem zostaniesz na dłużej. Wyjeżdżam w przyszłym tygodniu. Przypominam jej. Dokładnie za 9 dni. Moja mama potrząsa głową. Nie wiem, dlaczego ciągle tam wracasz, Isaiah. To cud, że za każdym razem udaje ci się wrócić do domu. Boję się, że pewnego dnia odwiozą cię w trumnie. Robi znak krzyża, mamrocząc pod nosem krótką katolicką modlitwę. Ściskam nasadę nosa i opieram łokcie na kolanach. Teraz, gdy do jej ciemnych oczu napływają łzy, nie jestem w stanie na nią spojrzeć. Nienawidzę patrzeć, jak cierpi, a szczególnie, gdy cierpi z mojego powodu. To moja praca. Odpowiadam, wiedząc, że to wcale nie sprawi, iż łatwiej jej będzie pogodzić się z tym, czym się zajmuje. Mój zawód. Nie mógłbyś być kimś innym? Pyta. Może mógłbyś się zająć czymś związanym z komputerami, albo naprawiać samochody, albo budować. Zawsze byłeś złotą rączką. Nadal jestem. Stwierdzam. Przypomnij mi, kiedy możesz przejść na emeryturę? Dopytuję. Wiesz, że w ubiegłym roku podpisałem kolejny kontrakt. Wypuszczam powietrze, zdobywając się na cierpliwość. Rozmawialiśmy o tym setki razy, ale nie powinienem się złościć. Leki negatywnie wpływają na jej pamięć. Mama mlaska językiem. Zawsze sądziłam, że ty i twoje siostry otworzycie pewnego dnia restaurację. Cóż, one zrobiły to beze mnie, ale to nic nie szkodzi. Próbowałaś już mojej kuchni. Uśmiecham się, przypominając sobie, jak zrobiłem tacos dla całej rodziny, ale zapomniałem o przyprawach. Przez lata nie dawali mi o tym zapomnieć i nigdy nie wszedłem już do kuchni, żeby coś ugotować. Przyniosłem ci obiad. Jesteś głodna. Wstaję i ruszam do kuchni. Zanoszę jej ulubioną sałatkę z sercami palmowymi z brazylijskiej restauracji na rogu, butelkę wody, wieczorne leki na blaszanej tacy. Gdy wracam do pokoju, mama siedzi w fotelu w rogu i przerzuca kanały na 30-calowym telewizorze stojącym na komodzie kupionej z drugiej ręki. Po chwili decyduje się na wabank. Widzę, że powieki zaczynają jej opadać, jednak walczy z sennością. Dziękuję, meu amor, mówi, gdy stawiam przed nią tacę. Znowu z uśmiechem gładzi mnie po twarzy. Jesteś dla mnie taki dobry, Isaiah. Nie zasługuję na ciebie. Nie mów tak, mamo. Zasługujesz na Tudo. Zasługujesz na wszystko. Kiedyś była pełną życia kobietą, która ani przez minutę nie potrafiła usiedzieć w miejscu i nauczyła swoje urodzone w Ameryce dzieci wszystkich brazylijskich kołysanek, jakie mogła sobie przypomnieć. Miała zaraźliwy śmiech, długie, ciemne włosy, które spływały jej na plecy i szafę pełną ubrań w radosnych, jasnych kolorach. Alba Torres zawsze była najgłośniejszą osobą w pomieszczeniu, dosłownie i w przenośni. Podchodziła do życia z zaraźliwym entuzjazmem, a jej bujna osobowość ledwie mieściła się w ciele. A potem zachorowała. I ktoś musiał się nią zająć. I oczywiście nie było to moje rodzeństwo. Robią cokolwiek tylko wtedy, gdy nie mają innego wyjścia, czyli gdy mnie nie ma. Muszę przyznać, że moja najstarsza siostra, Kalista, przejmuje większość obowiązków podczas mojej nieobecności, ale wychowuje czwórkę dzieci, a jej mąż pracuje na dwa etaty, więc nie mogę za wiele od niej wymagać. Co robisz przez resztę tygodnia? Pyta. Coś szczególnego? Wzruszam ramionami. Tak naprawdę będę zabijał czas. To i owo. Mama przewraca oczami, po czym powraca sennym spojrzeniem do ekranu telewizora i Alexa Trebeka. Zawsze jesteś taki skryty, Isaiah. Nie mam żadnych tajemnic. Po prostu będę starał wypełnić sobie czas. Alkoholem? I kobietami? Pyta, unosząc ciemną brew. Sądzisz, że tym właśnie zajmuje się w wolnym czasie? Udaje obrażonego, chociaż tak naprawdę mama się nie myli. Mam zamiar wybrać się dziś wieczorem do knajpy na rogu. I jutro wieczorem, i pojutrze. I może kolejnego dnia też. Na tym polega piękno bycia samotnym wilkiem. Twój czas należy w 100% do ciebie i możesz robić, co chcesz. Wolałabym myśleć, że pracujesz jako wolontariusz w schronisku dla bezdomnych albo Sprzątasz śmieci na autostradzie, ale za dobrze cię znam. Sięga po widelec i zerka na swoją sałatkę. Może pewnego dnia poznasz kogoś miłego i przestaniesz wreszcie marnować najlepsze lata życia na obce kobiety, które na ciebie nie zasługują. Za dużo się martwisz. Pochylam się i całuję ją w czubek głowy. Jej włosy wydają się brudne i nieładnie pachną. Muszę zadzwonić do Kalisty i powiedzieć jej, żeby przyjechała pomóc mamie wziąć prysznic. Idę na zakupy. Nie masz w szafkach nic do jedzenia. Mama wyciąga słabą dłoń w kierunku mojej twarzy. Uśmiecha się. Nie mów tego pozostałym, ale zawsze byłeś meu favorito. Wiem. Uśmiecham się. Mój sklepowy wózek jest wypełniony po brzegi ekologicznymi i trwałymi produktami. W odróżnieniu od mojego rodzeństwa nie zamierzam oszczędzać. Mama zasługuje na jedzenie dobrej jakości, które nie sprawi, że poczuje się jeszcze gorzej niż dotychczas. Dlatego właśnie zdecydowałem się pojechać do sklepu ze zdrową żywnością w Brentwood zamiast do najbliższego dyskontu, który mieści się przy tej samej ulicy, co jej mieszkanie. Wziąłem 40 puszek zup i warzyw, 20 pudełek organicznego ryżu i makaronu, 8 bochenków chleba, który zamierzam zamrozić, 10 kartonów z mlekiem i kilka innych niezbędnych rzeczy, takich jak mydła, szampony, papier toaletowy i tak dalej. Przechodząc przez alejkę ze słodyczami, chwyciłem kilka tabliczek ulubionej czekolady mamy. Majan. Nie przypadkiem jestem ulubieńcem Alby Torres. 15 minut później mam już wszystko zapakowane do auta i jestem w drodze powrotnej do jej mieszkania. Czekam na czerwonym świetle, co dłuży się w nieskończoność. Zapalają się 2 zielone strzałki, pozwalając 2 lewym pasom pojechać, jednak reszta nadal tkwi w miejscu. Zerkam na telefon i piszę wiadomość do starego kumpla z wojska, który mieszka w pobliżu, z pytaniem, czy ma ochotę wyskoczyć później na drinka. Zanim jednak zdążam ją wysłać, moje uszy wypełnia zgrzyt metalu, a samochód wyskakuje do przodu o ponad metr, zatrzymując się na tylnym zderzaku wiśniowego Mercedesa przede mną. Kurwa mać! Walę dłońmi w kierownicę, po czym wysiadam z samochodu, żeby obejrzeć uszkodzenia. Kierowcą samochodu, który wywołał ten cały bałagan, jest młoda dziewczyna. Wysiadła już z auta i kuca przy wygiętym zderzaku swojej Toyoty Prius, gładząc go dłonią. Co do kurwy jest z wami nie tak? Wrzeszczy na nas oboje mężczyzna w szarym garniturze, przyciskając do ucha telefon. Jego ogorzała twarz mieni się 50 odcieniami czerwieni. Bardzo mi przykro, proszę pana. Dziewczyna wstaje i unosi dłonie do twarzy. Zobaczyłam zielone światło i wcisnęłam gaz, nie uświadamiając sobie, że światło dotyczy tylko lewych pasów. Nie uważałam. Unoszę palec, żeby ją uciszyć. Najwyraźniej nigdy wcześniej nie miała stłuczki, bo inaczej nie spieszyłaby się aż tak z przyznawaniem się do winy. Świetnie! Teraz stracę swoją rezerwację. Mężczyzna potrząsa głową, zaciskając szczęki. Mam nadzieję, że jesteś zadowolona. Stary, daj spokój. Mówię, wyrzucając ręce w powietrze. To był wypadek. Przeprosiła. Teraz zróbmy, co trzeba, żebyśmy mogli ruszyć każde w swoją stronę. Ponownie przyglądam się zderzakowi mojego zabytkowego Porsche 911T i uważnie oglądam głębokie rysy i ślady niebieskiej farby na wcześniej nieskazitelnie białym lakierze. Sam też miałbym ochotę objechać tę kobietę za to, że nie wie jak jeździć i uszkodziła najcenniejszą rzecz, jaką posiadam. Jednak biorę głęboki oddech i próbuję nad sobą zapanować. Nie chciałbym wyjść na podobnego kretyna jak facet z Mercedesa. Proszę. Dziewczyna podaje mi potwierdzenie ubezpieczenia. Biorę telefon i robię zdjęcie, po czym oddaję dokument. Przy okazji nasze dłonie się stykają. Dopiero wtedy przyglądam się jej uważnie. Jezu Chryste. To ta kelnerka. Z naleśnikarni. W momencie, gdy nasze spojrzenia się krzyżują, jej wyraz twarzy się zmienia. Ona też mnie rozpoznaje. Masz ubezpieczenie? Wtrąca się ten gnojek z Mercedesa, wyrywając jej z dłoni kawałek papieru. Bo jesteś ubezpieczona, prawda? Gościu, uspokój się do cholery. Mówię do niego, przechylając głowę. Nie mów do mnie, gościu, i nie mów mi, że mam się uspokoić. Odwarkuje, odsłaniając zęby. Widziałeś, co ta twoja kupa złomu zrobiła z moim zderzakiem? Moja kupa złomu to Porsche 911T z 1968 roku, których na całym świecie zostało tylko kilkaset. Znalazłem je na złomowisku lata temu i sam odrestaurowałem w okresach przerwy od służby. Teraz jest jak nowe. A jeśli ubliżanie mojemu samochodowi ma mu poprawić nastrój, to już jego sprawa. Co za tupek? Szepcze kelnerka, osłaniając usta dłonią, tak jakbyśmy byli znajomymi, którzy szepczą sobie sekrety. Na pewno prowadziłaś, gapiąc się w telefon, co? Pytam. Opieram dłonie na biodrach i marszczę brwi. To, że mamy takie samo zdanie na temat typka z Mercedesa, nie oznacza, że ni stąd, ni zowąd jesteśmy przyjaciółmi. Potrząsa głową i krzyżuje ramiona. Nie, mówiłam ci. Popatrzyłam na niewłaściwe światła. Z przodu mam zbiornik paliwa. Mówię. Masz szczęście, że to się nie stało przy większej prędkości. Przeciągam dłonią po szczęce i patrzę, jak facet z Mercedesa podchodzi do wozu patrolowego, który właśnie do nas podjechał. Mijający nas kierowcy trąbią, opuszczając szyby i wykrzykują w naszą stronę przekleństwa, bo blokujemy ruch. Nie winię ich. Jest 5 po południu i ludzie spieszą się do domów. Korki i tak są okropne, nawet bez jakiejś głupiej stłuczki. Policjant rozmawia przez chwilę z wkurzonym kierowcą Mercedesa, po czym rusza w naszą stronę. Idę do samochodu po swoje dokumenty. Składamy zeznania. Wymieniamy informacje, po czym kierowca Mercedesa wreszcie odjeżdża. Wracam do swojego samochodu, a kelnerka do swojego. Zerkam w lusterko i widzę, że pisze coś na telefonie. Przewracam oczami i obracam kluczyk w stacyjce. Nic się nie dzieje. Próbuję znowu. Nadal nic. To chyba kurwa jakiś żart. Opieram czoło o kierownicę. Zaraz po zderzeniu moją pierwszą myślą było, że silnik znajduje się tuż za tylną osią, ale gdy obejrzałem błotnik, uznałem, że uszkodzenia są tylko powierzchowne. Uderzenie musiało jednak przemieścić coś istotnego. Wysiadam z auta. Idę do tyłu i otwieram klapę. Przyglądam się silnikowi, sprawdzając, czy coś wygląda nie tak. Wszystko w porządku? Słyszę damski głos. Gdy się odwracam, znowu widzę kelnerkę. Jak widać, nie. Odwracam się. Nie chcę zapalić. O rany. Zaraz zadzwonię po lawetę. Dziewczyna bierze telefon i zaczyna gorączkowo wpisywać coś w wyszukiwarkę. Tak mi przykro. Tak, już mówiłaś. Wcześniej. Przyglądam się kopułce rozdzielczej zapłonu i przekaźnikowi pompy paliwa, bo obydwie te części mogły łatwo zostać uszkodzone przy kolizji. Nie widzę żadnego wycieku na ziemi. Poziom płynu chłodniczego też wygląda prawidłowo. Pewnie będę musiał rozebrać cały silnik na części, żeby odkryć, co się stało. Nie tak, zamierzałem spędzić resztę swojego urlopu. Potrzebujesz, żeby cię podrzucić do domu? Pyta. Zerkam na piętrzące się na siedzeniu pasażera sprawunki. Wprawdzie wszystko to są produkty, które nie psują się szybko, jednak wydałem na nie sporo kasy i chciałbym je zawieźć mamie jak najszybciej na wszelki wypadek. Gdyby miał mnie przejechać autobus czy coś w tym rodzaju. Biorąc pod uwagę, jak mija mi ten dzień, nie jest to niemożliwe. Mógłbym zadzwonić po Ubera, ale pewnie musiałbym się trochę naczekać. Poważnie, mogę cię zawieźć. Proponuję. Okropnie się czuję z powodu twojego samochodu. Pochyla się bliżej. Aczkolwiek nie jest mi tak przykro z powodu tego drugiego faceta, tak między nami. Dodaję z trudem, powstrzymując uśmiech. Ja nie mam ochoty się uśmiechać. W tej sytuacji nie ma dla mnie nic zabawnego. Dobra, cofam to. Mówi, przewracając oczami i krzyżując ramiona. Chciałam tylko trochę rozluźnić atmosferę. Musisz przyznać, że ten facet naprawdę był niemiły. Kilka minut później zamykam klapę i opieram się o mój samochód. Dzwoniłaś już po lawetę? Kiwa głową w odpowiedzi. Wypuszczam powietrze nosem i wsuwam ręce do kieszeni, przygotowując się na oczekiwanie. Kelnerka przysiada na masce swojej Toyoty Prius, opierając o butę w tenisówki stopy na wgniecionym zderzaku, a podbródek na dłoni. Jej gęste, ciemne włosy związane są na karku w koński ogon, a okrągłe, głęboko osadzone oczy mają intensywną i rozpraszającą mnie barwę mokki. Mimo że bez wątpienia ma wyjątkową urodę, jak na mój gust jest zbyt gadatliwa i radosna, zanadto żywiołowa. Ale teraz mam poważniejsze zmartwienia na głowie, na przykład ustalenie, co u diabła stało się z moim samochodem. Laweta będzie tu niedługo, woła, przekrzykując kakofonię silników i klaksonów. Czuję na sobie ciężar jej spojrzenia, ale nie zwracam na to uwagi. W oczekiwaniu na lawetę marnuję 20 minut na przeglądanie głupich stron internetowych i sprawdzanie e-maili na moim telefonie. Zakupy leżą na przednim siedzeniu. Mówię, wskazując na mój samochód. Weź je i przełóż do swojego bagażnika. Zeskakuje z maski Toyoty i przenosi brązowe papierowe torby, jedną po drugiej, z mojego samochodu do swojego. Kilka przecznic dalej dostrzegam lawetę i modlę się, żeby to była moja. 5 minut później oddycham z ulgą, gdy pomoc drogowa zwalnia koło nas i zatrzymuje się przed moim ukochanym Porsche. Gdy ładujemy 911T na lawetę i oddaję kluczyki, czuję, że coraz trudniej zignorować mi odczuwane przeze mnie napięcie. Godzinę temu łatwo było mi zachować spokój, bo sądziłem, że chodzi tylko o rysę na lakierze. Jednak teraz jestem pozbawiony samochodu w mieście, w którym nie da się bez niego żyć. Na dodatek samochodu, który jest moją radością i dumą. A teraz ma spędzić noc na jakimś brudnym parkingu w warsztacie. Mówię kierowcy, żeby zawiózł auto do mojego znajomego mechanika w Pasadenie. Podaję mu adres i patrzę, jak moje Porsche na pace jasno-żółtej lawety z napisem Pomoc drogowa Tima na boku znika pomiędzy innymi samochodami. Jesteś gotowy? Pyta kelnerka, wskazując gestem swój samochód. Nic nie mówię, tylko siadam na siedzeniu pasażera, uświadamiając sobie w tym momencie, że nie mam pojęcia, jak ona ma na imię. Przedstawiła mi się rano, ale nie zapamiętałem tego wtedy. Miałem inne rzeczy na głowie. Nie miałem czasu na wymianę uprzejmości, rozmowy o niczym czy próbę zapamiętania imienia dziewczyny, której nie spodziewałem się już kiedykolwiek spotkać. Wyłącza światła awaryjne, a ja wyciągam z kieszeni telefon i znajduję w nim zdjęcie jej ubezpieczenia. Marisa Clairbone. A więc dokąd jedziemy? Pyta, wkładając swój telefon do uchwytu na kubek. Z lusterka wstecznego zwisa odświeżacz powietrza w kształcie palmy, rozsiewając dookoła zapach kokosów i ananasa. Środkowo-południowe LA. Mówię cierpko i bez poczucia winy. Przez chwilę nic nie mówi i cisza między nami jest niemal namacalna. Wszyscy tutaj wiedzą, że tam się nie jeździ, chyba że naprawdę nie ma innego wyjścia. To nie jest najbezpieczniejsza dzielnica, jednak o tej porze nie powinna mieć problemu, jeśli tylko wjedzie i wyjedzie. W prawo na następnych światłach. Instruuję. To będzie długa godzina. Albo i więcej, w zależności od natężenia ruchu. Zamykam więc oczy i opieram głowę o chłodną szybę w drzwiach pasażera. Na szczęście fakt, iż